Dzień dobry, witamy z Kwizyna. Nasza debata to druga już debata Radia Gdańsk przed referendum, które odbędzie się 6 września. Za 9 dni będziemy mieli prawo rozstrzygnąć pytania 3, które zostały postawione przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i senatorów. Będziemy mieli tę okazję 6 września, a już dziś będziemy poznawać stanowisko różnych ugrupowań politycznych i stowarzyszeń właśnie na ten temat. Jesteśmy w Kwidzyńskim Centrum Kultury, także w obecności naszych gości tu na miejscu, więc liczymy także na żywą reakcję Państwa w wypadku, kiedy będziemy dyskutować. Nasze spotkanie potrwa prawie do godziny 18, także mamy sporo czasu, aby próbować rozstrzygnąć najważniejsze kwestie. Będziemy rozmawiali się, zastanawiali się zarówno nad tymi trzema pytaniami referendalnymi, nad samą ideą referendum, ale także nad aspektami lokalnymi, czyli mówiąc najkrócej, czy szczególnie pierwszy i drugi punkt tego referendum mogą coś zmienić na mapie tej Polski lokalnej. Myślę, że to będzie dla nas niezmiernie interesujące. Dzisiaj uczestnikami tej naszej dyskusji są Antoni Barganowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, senator Leszek Czarnobaj z Platformy Obywatelskiej,
dobry państwu,
starosta sztumski Wojciech Cymerys z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Arwid Żebrowski z Prawa i Sprawiedliwości, Konrad Lech z Komitetu Wyborców Pawła Kukiza, czyli Kukiz 15, Michał Adamczyk z Nowoczesnej PL, Marek Sidor z Kwidzyńskiego Komitetu Referendalnego. Witamy państwa. Chcę spytać o ten pierwszy punkt, czyli przede wszystkim o jednomandatowe okręgi wyborcze. Co to może zmieniać? Chciałbym, żebyśmy zaczęli od Platformy Obywatelskiej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to Bronisław Komorowski był twórcą tego referendum, ale też i dlatego, że liczę, że pan senator będzie mógł podzielić się ze swoimi doświadczeniami jako osoba, która była wybierana już w jednomandatowym okręgu wyborczym. Leszek Czarnobaj.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Moje doświadczenia, jeśli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, bo trzeba powiedzieć, co to jest jednomandatowy okręg wyborczy, to jest to, że ktoś, kto kandyduje, czy to do Sejmu, czy do Senatu, czy do Rady Miasta, dostanie chociaż jeden więcej głos od drugiego, wchodzi do danej instytucji, do której jest wybierany. I to jest bardzo istotne z punktu widzenia powiązania osoby, która zostaje wybrana z danego regionu. Szczególnie dotyczy to polskiego parlamentu, w tym wypadku na razie dzisiaj Sejmu, przepraszam, Senatu, mam nadzieję, że w przyszłości również i Senatu, ale również takie jednomandatowe Sejmu, tak, powiązanie również takich jednomandatowych okręgach wyborczych do Rady Gminy jest również istotne, bo radny jest z danego okręgu, czuje się powiązany zarówno tym, co obiecuje, ale zarówno to, co i zrealizuje. Tak samo jeśli chodzi o kwestie parlamentarzystów. Ja powiem tak, przez te 4 lata, bo kończy się kadencja, ja spotkałem się z wszystkimi radami gmin w całych 4 powiatach, w których kandydowałem, prawie że dwukrotnie, niedługo kończę, ale chcę powiedzieć, ja nie widziałem żadnego z posłów, który nie jest ministrem, który by chociaż raz odwiedził, a może i 2 razy, a już nie mówię o wszystkich, poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, mówiąc im o tym, co realizuje, jakie zadania realizuje, jakie są problemy lokalne. W związku z tym to powiązanie bliskości jest bardzo istotne. Oczywiście ten mój udział wynika również z moich czesk charakteru, ale to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast to, co dotyczy tego bezpośredniego udziału, jest bardzo istotne. I dlatego też uważam, że jeżeli mamy wybierać tu jako społeczność lokalna po prawej stronie Wisły w tych 4 powiatach, czy w 2 powiatach, jeśli to byłyby mniejsze okręgi do Sejmu, to powinniśmy wybierać lokalnie. To oczywiście ma olbrzymie, kolosalne znaczenie w sensie politycznym, dlatego że trzeba powiedzieć, że bardzo mocno maleje wtedy rola przewodniczącego danego ugrupowania, no bo ja jestem daleki od tego, żeby dbać o interes pana posła Mastalerka, ale proszę zauważyć, ja nie przypominam sobie, żeby pan Mastalerek coś złego zrobił, niż to, że krzywo spojrzał na pana prezesa Kaczyńskiego w kampanii i pan Mastalerek już nie jest na listach wyborczych.
No tak, ale kluczem do tego rodzaju wystawiania kogoś w jednomandatowym okręgu wyborczym i tej praktyki życia społecznego w tym wypadku jest to, żeby to była osoba, która jest w stanie w danym okręgu wygrać z innymi kandydatami, które inne ugrupowania w tych okręgach wystawią. Nie chęć do tego rozwiązania jest też powiązana z takim problemem, który często warto jednak uwzględniać, czyli tego, że bardzo wiele głosów w tego rodzaju systemie potrafi się zmarnować, czyli bardzo bardzo wiele głosów, które nie trafiają do tego pierwszego zwycięzcy, potem się zupełnie nie liczy i przestają istnieć. Te argumenty są tymi, które często przytaczają trzy pozostałe, a właściwie nawet cztery pozostałe ugrupowania, które weszły do Sejmu 4 lata temu, i myślę, że to jest główna przeszkoda, dla której nie udało się tego rozstrzygnąć w parlamencie. Rozstrzygać to mamy w referendum. Co do tego, jak to rozstrzygniemy, to nie chcę w to ingerować, ale chciałbym poznać te argumenty pozostałych ugrupowań parlamentarnych. Jeśli mogę, pan Arwid Żebrowski.
Proszę państwa, ja może będę mówił o niebezpieczeństwach związanych z jednoosobowymi okręgami wyborczymi. Proszę państwa, to co zostało zasugerowane o zbieżnościach okręgów w wyborach do Senatu i do Sejmu, jest akurat nieprawdą. W wyborach do Senatu nie jest wymagana norma przedstawicielska. Przy wyborach do Sejmu ustawa zasadnicza mówi o normie przedstawicielskiej, czyli o zbliżonej ilości wyborców głosujących na dany mandat parlamentarny. Proszę państwa, w tej chwili głosujemy w 41 okręgach wyborczych. W wypadku wprowadzenia JOW-ów tych okręgów będzie 460. 460. Na jeden mandat przypada średnio, na jeden okręg wyborczy, między 70 a 75 tysięcy obywateli naszego kraju, dorosłych. Proszę państwa, w tym momencie następuje pewne rozdrobnienie. Często, żeby wprowadzić okręgi jednomandatowe, należy dokonywać podziałów administracyjnych czy wyborczych przez Państwową Komisję Wyborczą, niezgodną z podziałem administracyjnym, często też niezgodną z podziałem geograficznym, jak również ze spójnością kulturową i historyczną pewnych okręgów. W tym momencie może się okazać, że okręgiem wyborczym, żeby zachować normę przedstawicielską, będzie okręg, który będzie zahaczał o dwa powiaty, dwa województwa, dzielił gminy, bo Państwowa Komisja Wyborcza jest zobowiązana do monitorowania tutaj sytuacji demograficznej w okręgu wyborczym. To jest raz. Następne niebezpieczeństwo z tym związane. Długo tu wiele ugrupowań, tu w większości lewicowych, również walczyło o parytet płci, czy kwotę płci. W tym momencie w jednoosobowych okręgach wyborczych już to przestanie działać. W tym momencie sprawa kobiet będzie, bo kobiety często są może mniej zaangażowane, mniej przebojowe. W wypadku walki o swoje miejsce na listach wyborczych okaże się niemożliwa. Można byłoby temu zapobiec w jeden sposób, jeżeli by nastąpiło to, że partia będzie mogła wystawiać dwóch kandydatów w jednomandatowych okręgach wyborczych. Co jest niewykonalne w wielu punktach. Proszę państwa, następny problem, który się z tym wiąże. Jest to problem głosowania Polaków za granicą. Za granicą w ostatnich wyborach na prezydenta głosowało 160 tysięcy osób. W tym momencie przydzielić do jakich okręgów wyborczych? Zawsze się stosowało to do warszawskiego. W tym momencie jest to niemożliwe. Powstaną, trzeba będzie ich przypisywać każdorazowo, bo trudno, bo jednak osoby zamieszkujące za granicą często wracają i następnie przyjeżdżają. Ciężko dopisać ich do jakichś konkretnych okręgów wyborczych. I w tym momencie trzeba będzie przypisywać ich, co jest technicznie prawie że niemożliwe, do okręgów w swoich miejscach zamieszkania.
Trzy argumenty, jak rozumiem, Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie nie w tym pierwszym punktu.
No tych argumentów można by było mnożyć.
Ja myślę, że za chwilę będziemy mieli okazję jeszcze, żeby się tymi argumentami trochę poprzerzucać, ale chciałbym też poznać opinię innych z panów. Chcę spytać pana Antoniego Barganowskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
To referendum było ogłoszone przez pana prezydenta Komorowskiego w ostatnim momencie, kiedy okazały się dla niego niekorzystne wyniki pierwszej tury wyborów 10 maja. I jak przyznał jego bliski współpracownik Henryk Wujec, były pisane nocą pytania przygotowywane niejako na kolanie. Są to pytania też nie do końca konstytucyjne, dlatego żeby wprowadzić u nas jednomandatowe okręgi wyborcze, należałoby do Sejmu zmienić konstytucję. Konstytucja w artykule 96 mówi wyraźnie o proporcjonalnych wyborach do do parlamentu. Jeżeli już mamy coś zmieniać, bo ja nie wiem, że ten system jest doskonały, to należałoby zapewne wprowadzić, tak mi się wydaje, system niemiecki, gdzie część posłów do Bundestagu jest wybieranych w okręgach jednomandatowych, a część jest w inny sposób
wybieranych. Ale jak rozumiem, jest pan zwolennikiem jednak jakiejś zmiany, jeśli chodzi o polską ordynację?
W tym wypadku raczej nie, gdyż utrwaliłoby to prawdopodobnie podział dotychczasowy sceny politycznej, do czego zresztą zmierzają dwie główne partie, PO i PiS. I wiemy, że u nas jest cała paleta barw politycznych od prawa do lewa, czy poprzez centrum od ultralewicy do ultraprawicy. I w wypadku jednomandatowych okręgów wyborczych zakładamy, że ten, który by wygrał, dostałby kilkaset czy kilkadziesiąt głosów więcej, dostałby powiedzmy 20%, a te 80% głosów, które by padły na innych kandydatów, należałoby wyrzucić do kosza. I nie byliby oni reprezentowani w parlamencie.
Czyli jeśli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, to w pierwszym pytaniu zdecydowanie nie.
Zdecydowanie przeciwnie.
Chcę spytać pana starostę Sztumskiego, pana Wojciecha Cymerysa z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pana ugrupowanie jest także przeciwne. Był to zresztą problem, który dzielił koalicjantów w tej kadencji. Czy wy nie macie takiego poczucia, że Platforma Obywatelska i Bronisław Komorowski na koniec zrobili wam taki numer, że tym referendum jakby wystąpili przeciwko wam?
Ja tego tak nie odbieram, natomiast ja chciałbym się ustosunkować do tych jednomandatowych okręgów wyborczych z poziomu samorządu, który trochę, myślę, że trochę znam, jestem starostą drugiej kadencji. Jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze na poziomie gminy, gdzie norma przedstawicielstwa, o której wspominał pan z PiS-u, jest bardzo ważna, to w przypadku gminy ona jest niewielka, kilkaset osób, jak w przypadku powiatu sztumskiego, do maksymalnie w gminie Sztum do ponad 1000 osób na jednego radnego. I tutaj można mówić, że ten radny reprezentuje daną społeczność czy daną miejscowość. Natomiast w przypadku już na poziomie powiatu byłoby bardzo trudno, ja mówię o takim niebezpieczeństwie potem sprawności rządzenia, bo jeżeli te jednomandatowe okręgi byłyby wprowadzone do na przykład do samorządu powiatowego, to nie wyobrażam sobie, w jaki sposób później Rada Powiatu wybierałaby starostę. Za tym by musiała iść sytuacja tego typu, że należałoby prowadzić bezpośredni wybór starosty. A jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, już nie będę mówił o tym, co mówili przedmówcy, że jest to niekonstytucyjne na dzień dzisiejszy. Natomiast też sprawność rządzenia. Wyobraźmy sobie rozbicie na wielu posłów, na 460 posłów i z takiej palety uczestników Sejmu stworzyć rząd.
No z całą pewnością byłoby to rzeczywiście trudniejsze. Rozumiem, że PSL zdecydowanie nadal na nie. No, chcielibyśmy poznać opinię tego ugrupowania, które w największym stopniu stoi za promocją jednomandatowych okręgów wyborczych. Pan Konrad Lech, Komitet Wyborców Kukiz 15. Czy to jest taka sytuacja, że wrzucenie w ogóle tematu jednomandatowych okręgów wyborczych, jako głównego chyba tematu ostatniego sporu politycznego, jest już samo w sobie dla was sukcesem? Bo jak mi się wydaje, to my mamy więc tym kłopot, co zresztą było podkreślane. Musimy też zmienić konstytucję, żeby móc zmienić tę ordynację do Sejmu. Niezależnie od tego, czy referendum zostanie rozstrzygnięte na tak czy na nie, to z całą pewnością dyskutujemy o tym temacie.
Panie redaktorze, szanowni państwo, tak, to jest ogromny sukces Pawła Kukiza. Nie wiadomo, jak potoczą się wybory, które będą jesienią, natomiast bez wątpienia to jest gigantyczny sukces. Wie pan doskonale i wiecie państwo doskonale, że to był główny postulat. Cieszę się, że jako pierwszy mam okazję zabrać głos w obronie jednomandatowych okręgów wyborczych. Tutaj jeden z moich przedmówców powiedział, że wszystkie partie polityczne duże są za tym wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych, bo to umocni ich pozycję. Z Platformą Obywatelską nie byłbym tak do końca pewien i tutaj przychylę się do opinii mojego przedmówcy. Prawda jest taka, że Bronisław Komorowski zrobił numer nie tylko swoim wyborcom. Oczywiście z tym numerem możemy roztoczyć dalej kolejne referendum. Pewnie będziemy jeszcze mieli okazję na tym porozmawiać. Natomiast no wiemy, żeby ta decyzja zapadła po to, żeby kupić w pewnym sensie Platforma Obywatelska i Bronisław Komorowski mógł kupić wyborców Pawła Kukiza. Myślę, że Bronisław Komorowski był jedyną osobą w Polsce, która myślała, że przedstawiciele Pawła Kukiza głosowali na Kukiza właśnie ze względu na JOW-y. Ja miałem okazję w ciągu ostatnich miesięcy w całym okręgu 25 spotykać się z sympatykami Pawła Kukiza, bo tacy ludzie przychodzili na nasze spotkania. Proszę mi wierzyć, zagłosowali na Pawła jako przedstawiciela antysystemu, chwycili w pewnym sensie tą ideę jednomandatowych okręgów wyborczych, natomiast to nie jest nasz główny atut i to nie jest główny powód, dla którego ludzie głosowali. Obywatele w naszym kraju dzisiaj mają dość obecnego systemu, mają dość systemu partyjnego, gdzie to właśnie ci wodzowie, o których sobie powiedzieliśmy, układają listy wyborcze. Wszelkiego rodzaju lęk, że nie będzie normy przedstawicielskiej. Wszelkiego rodzaju lęki, że parlament będzie zbyt mocno rozdrobniony. Wszelkiego rodzaju lęki o to, że ten mandat, powiedzmy, wybranego posła w jednomandatowym okręgu wyborczym będzie zbyt słaby, są zupełnie niepotrzebne. Ja spotykałem się z różnymi argumentami, gdzie ludzie mówią, no tak, ale kandydatów będzie 100. Szanowni Państwo, jeżeli idziecie do sklepu i wybieracie produkty, wolicie wybierać z 10, czy wolicie wybierać ze 100? Trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie.
No tak, ale czy to jest tak, że rzeczywiście JOW-y są skutecznym młotem na dotychczasowe patologie polskiego życia publicznego?
Tak, wiele osób twierdzi, że Paweł Kukiz nie ma programu. Nie ma programu z bardzo prostego powodu. Nie ma co rozmawiać o remoncie dachu. Proszę zwrócić uwagę, moi przedmówcy mówili bardzo dużo o technicznych aspektach. A jak to sobie poradzimy w technicznym aspekcie, jak ci z zagranicy będą głosować? To są naprawdę drobiazgi. My mówimy o naprawieniu Polski, o naprawieniu systemu i o wprowadzenia do parlamentu dobrych, uczciwych i normalnych ludzi. System wyboru, zmiana systemu wyboru sprawi, że do parlamentu dojdą zupełnie inni ludzie. Nie ci, którzy zostali wybrani przez swojego szefa partyjnego wodza, nie ci wierni, bierni, tylko naprawdę najlepsi.
Michał Adamczyk, Nowoczesna.pl.
Dzień dobry Państwu. Nowoczesna podchodzi do tego bardzo racjonalnie, bez jakichś takich zbędnych emocji. Przede wszystkim uważamy, że jednomandatowe okręgi wyborcze nie są lekiem na całe zło. To znaczy podchodzimy tutaj do tego w bardzo spokojny sposób. Nowoczesna Ryszarda Petru podaje się systemem mieszanym, tutaj już wspomnianym systemem niemieckim. Chodzi o to, aby większość lub połowa posłów była wybierana w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych. Natomiast nie możemy dopuścić do sytuacji, w której faktycznie jest duże poparcie dla jakiegoś ruchu w skali kraju i nie ma on swoich przedstawicieli w parlamencie. To jest system niedopuszczalny. Jeden i drugi system, zarówno większościowy, jak i proporcjonalny, ma swoje plusy i minusy. I wydaje nam się, że dopiero w momencie, w którym spotkamy się w połowie tego systemu, ci ludzie zaczną pracować razem, dopiero wtedy będzie można osiągnąć faktycznie lepsze wyniki pracy parlamentu. Jednomandatowe okręgi wyborcze to na pewno jest zwiększenie obywatelskości, odpartyjnienie, lepszy kontakt z wyborcą. To jest droga dla ludzi, którzy są silnymi autorytetami lokalnymi, po to, aby mogli startować do parlamentu, nie mając ze sobą ogromnej machiny partyjnej, kilkunastu ludzi, wielkich mechanizmów w skali kraju. Natomiast na pewno minusem będzie też regionalizacja, silna regionalizacja interesów oraz możliwość wystąpienia zmarnowanych głosów. Nowoczesna Ryszarda Petru namawia do głosowania tak, po to, aby pobudzić debatę. Chcemy zmiany, chcemy proobywatelskiego systemu. Natomiast czyste jednomandatowe okręgi mogą być dosyć niebezpieczne.
No to pytanie, co zarzucali zresztą krytycy Bronisława Komorowskiego i tej uchwały Senatu, jest na tyle nieprecyzyjne, że on nie rozstrzyga, czy będziemy mieli model brytyjski czy amerykański z jednomandatowymi okręgami wyborczymi w bardzo restrykcyjnej formie, czy będziemy mieli taką reformę, która na przykład uwzględnia te argumenty, czyli na przykład system niemiecki. Dlatego to muszę powiedzieć z całą pewnością jest ważny aspekt. Na razie właściwie tak bym powiedział 3-3, jeśli chodzi o te deklaracje. Marek Sidor z Kwidzyńskiego Komitetu Referendalnego, ale także Komitetu Wyborców Kwidzyniacy, czyli niewielkiego ugrupowania. Czy dla was na przykład jednomandatowe okręgi wyborcze to jest szansa zaistnienia na szerszej scenie bez tworzenia na przykład regionalnej partii, czy też krajowego komitetu?
Szanowni Państwo, zanim odpowiem na to pytanie pana redaktora, to pierw w jakiś sposób odniosę się do tego, co do tej pory usłyszeliśmy. Proszę Państwa, nie ma żadnego systemu idealnego, który by mógł wszystkich zadowolić, a właściwie nie tyle zadowolić, co być na tyle skuteczny, żeby wprowadzić zmiany, które są niezbędne w Polsce. I te zmiany są na tyle niezbędne, że argumenty typu trzeba zmienić konstytucję. Dlaczego? Musimy zmienić ustawę zasadniczą, skoro chcemy poprawić w rzeczywistości to, co, czego oczekują obywatele, czego oczekuje suweren.
Skoro ten system, który funkcjonuje od wielu lat, mimo różnych drobnych poprawek, nie sprawdził się, stąd powstaje dosyć dziwna sytuacja negowania i szukania tylko ujemnych elementów, to co w sumie wyszło od dołu. Bo ta inicjatywa Pawła Kukiza z Mieleni i tak dalej, a jeszcze wcześniej Platforma Obywatelska nas przy swoich początkach, przy swojej inauguracji, widać, że ten problem istniał od dawna, a właściwie nie problem, tylko sposób na nowe rozwiązanie. I ten sposób został całkowicie odepchnięty na bardzo długi okres czasu, aż rzeczywiście doszło do takiego momentu, że ten wrzut pojawił się już aż tak duży, że wszyscy się teraz z kolei boją, co się stanie, jeżeli on
pęknie.
I sytuacja jest bardzo kuriozalna, bo okazuje się, że partie polityczne te duże, które w istocie rzeczy mówią, że JOW-y będą propartyjne, to one są przeciwko tym rozwiązaniom i zdecydowanie mówią, że nie. No, proszę Państwa, jeżeli ktoś Państwu proponuje jakieś rozwiązanie, które ma dla Was być dobre, a Wy mówicie, że nie, bo my zwracamy uwagę na tych innych, no to coś jest w naszej logice nie tak.
Choć z drugiej strony jest też pewien paradoks sytuacji, że ugrupowania, które promują rozwiązania związane z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, wedle sondaży mają poparcie o 5, 6, 7, 8% najwięcej. Czyli mówiąc najkrócej, są najczęściej kandydatami na to, żeby zdobyć w systemie jowowym bardzo niewiele mandatów albo nawet żadnych. Więc to jest pewien paradoks. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości.
Panie redaktorze, tylko my...
Panie redaktorze, jeżeli spojrzymy na ten element w następujący sposób, że będziemy przez JOW-y patrzyli poprzez pryzmat partii politycznych, to rzeczywiście zawsze będziemy dochodzili do podobnej konkluzji. A my musimy spojrzeć nawet na tą konstytucję, która jest w jakiś sposób przez wiele środowisk negowana. W ramach tej konstytucji podstawowym podmiotem jest suweren. I w przypadku JOW-ów zaczynamy realizować to zejście zupełnie do dołu i to autentyczne przedstawicielstwo. I tak jak Konrad Lech był łaskaw powiedzieć, wybieramy jednego najlepszego i do tego pociągu już nie wsiada żaden inny plankton. Plankton, który w przypadku ordynacji proporcjonalnej zawsze się załapywał, a nas oni nie interesują. Nas jako wyborców interesują tacy przedstawiciele, którzy są najlepsi.
Słuchacie Państwo debaty Radia Gdańsk. Jesteśmy dziś w Kwidzynie, w Kwidzyńskim Centrum Kultury. Rozmawiamy na temat referendum, które już 6 września. Chciałbym spytać się pana Konrada Lecha, czy z pana punktu widzenia nie istnieje obawa, że postulat, który jest na waszych sztandarach, może się okazać przeciwskutecznym, czyli może się okazać czymś, co na przykład zniszczy ugrupowanie, które wciąż jest ugrupowaniem młodym i niewielkim?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja bardzo nie lubię, bo często my jesteśmy nazywani ugrupowaniem antysystemowym. Ta antysystemowość mi osobiście, pewnie państwu również, kojarzy się w pewnym sensie z niszczeniem wszystkiego i pozostawieniem pewnej dziury. My nie jesteśmy ugrupowaniem antysystemowym. To nie jest tak, jak pan redaktor zauważył, że my, bo można odnieść takie wrażenie z mediów, że my permanentnie dążymy do tego, aby zniszczyć obecny system, Platformę Obywatelską i PiS. To nie jest tak. Jeżeli dojdzie do tej sytuacji zabetonowania sceny politycznej, o której tak często słyszy się i tak często mówicie, i będzie taka sytuacja, że obywatele będą głosowali mimo wszystko dalej na Platformę Obywatelską i na PiS, to niech głosują. My uszanujemy wolę obywateli. To, co powiedział Marek Sidor, suweren, obywatel, to on powinien podejmować decyzję. My nie walczymy z konkretnymi partiami, my walczymy z systemem wyboru parlamentarzystów. Mamy demokrację przedstawicielską, to ci ludzie reprezentują nas w parlamencie i my chcemy uczciwych wyborów według uczciwych zasad. Nie walczymy z Platformą, nie walczymy z PiS-em, może być taka sytuacja, że paradoksalnie ci najmniejsi, my, może użyję tej samej terminologii, tak jest, może ten plankton, trzymając się terminologii, może rzeczywiście na tym stracimy, natomiast zyskamy normalny system.
Senator Leszek Czarnowaj, Platforma Obywatelska.
Jeśli pan redaktor i państwo pozwolą, to jakby odniosę się króciutko bardzo do tego, co tutaj, o czym dyskutujemy przy tym stole i pan redaktor. Po pierwsze, to, o czym pan redaktor powiedział, a mianowicie, że nie ma konkretnego pytania, tylko jest, czy jesteś za Jowami, czy nie. Otóż taka jest zawsze idea referendum, że referendum w systemie polskim, bo ja nie mówię o systemie szwajcarskim, niesie pytanie kierunkowe, pokazujące pewne działanie i Polacy odpowiedzą w referendum, czy chcą jednomandatowych okręgów wyborczych, czy nie. Bo według mnie najlepszym oczywiście rozwiązaniem jest tak zwany system mieszany, który pozwala również włączać do systemu politycznego również tych, którzy uzyskują 12, 13, 15% i nie będą mieli kompletnie swojej reprezentacji. Ale to oczywiście jest strona techniczna i wracając do tej strony technicznej, o czym tutaj mówił kolega Arwid Żebrowski, to te wszystkie negatywne rzeczy odnośnie JOW-ów to są rzeczy, które ustanawia polski parlament i później akceptuje naród w referendum. W związku z tym te wszystkie rzeczy techniczne również można zmieniać. W związku z tym, jeżeli Polacy wypowiedzą się, chcemy swoich bezpośrednich reprezentantów w polskim Senacie, to będzie dopiero początek drogi do ułożenia tego wszystkiego, co się będzie kończyło w wyborach.
Ale tutaj interesuje mnie pytanie właśnie dotyczące tej technologii. Jeśli założymy, że 6 będziemy mieli 50% frekwencję, będziemy mieli zdecydowaną większość osób, która jest za tym pierwszym paragrafem. Pojawi się 25 października nowy parlament, którego skład, no jeśli wierzyć sondażom, będzie zdominowany nadal przez 2 ugrupowania, tym bardziej, że będzie to parlament wybierany wciąż jeszcze według starej ordynacji, czyli przez Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską. To co wy zrobicie w tej sprawie? Arwid Żebrowski.
Proszę państwa, tu cały czas niebezpieczeństwo, przede wszystkim ugrupowanie, które będzie chciało dokonać zmian, musi mieć odpowiednią większość konstytucyjną. Proszę państwa, to co kolega tutaj wspominał, a co tam tutaj te kwoty przedstawicielskie, to nie jest tak. To jest zmiana w konstytucji, to jest zapis ustawy zasadniczej. I to jest bardzo istotne, proszę państwa. Ustawy zasadniczej się nie zmienia tak, bo ktoś ma ochotę wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze. To jest duża, ciężka praca wielu ludzi, konstytucjonalistów.
Ja myślę, że posłowie są od tego.
Ja bym prosił cię, Leszku, o nieprzerywanie. Ty zawsze lubisz każdemu przerywać. I proszę państwa, tu jeszcze jest jedno wielkie niebezpieczeństwo. Ten, kto rządzi, ustawia pod te 460 okręgów wyborczych geografię wyborczą, czyli podział. Tu możliwość manipulacji i zamiast tworzyć nową, lepszą jakość, tworzymy możliwość następnych manipulacji dla partii rządzącej. Nie bójmy się tego słowa, bo tutaj przy podziale, tworzeniu geografii wyborczej, czyli podziale kraju na te 460 okręgów, można dokonywać cudów. My chcemy tego uniknąć i tego się bardzo poważnie obawiamy.
Słuchacie państwo debaty Radia Gdańsk na temat referendum. Chciałbym was spytać o przewidywane aspekty regionalne, czyli takie na przykład, które oznaczają coś dla wyborców z Kwidzyna. Czy wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych dla Kwidzyna jest niebezpieczeństwem czy szansą? Czyli czy chcielibyście rozstrzygać pomiędzy grupą, powiedzmy tak jak w tym wypadku, 7 polityków z tego regionu i decydować, który z nich byłby najlepszym posłem dla tego regionu?
System mieszany tutaj na wzór niemiecki jest chyba odpowiedzią na to pytanie.
Ponieważ Michał Adamczyk, Nowoczesna.pl.
Ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z lokalnym posłem, który ma bardzo silne poparcie, jest bardzo mocno związany z regionem i który będzie reprezentował i bardzo mocno dbał o interesy swojego miasta i powiatu w parlamencie. Z drugiej strony będzie grupa posłów w parlamencie, która będzie starała się patrzeć na sprawę całościowo. Znaczy, najważniejsze
jeśli
jest
pół na pół to 230 okręgów, a nie 460, czyli tak. Okręgów nieco większych. Więc teraz pytanie, czy na przykład nadal zachowamy ten element bliskiej reprezentacji, jeśli to będą znowu 4 powiaty pewnie?
Panie redaktorze, jeszcze raz...
Leszek Czarnoby, Platforma
Jeszcze
Obywatelska.
Raz chcę zwrócić uwagę. My cały czas kręcimy się w tej dyskusji, pan redaktor słusznie czy niesłusznie wpuszcza nas w te maliny, że oto w tym kraju nie da się zrobić jednomandatowych okręgów. I jak słyszę tu od jednego z kolegów, że w ogóle jak będą jednomandatowe okręgi i zostanie wybrany polski parlament, to będzie można więcej kombinować jak teraz. Nie? Rząd będzie tam ustawiał jakieś rzeczy. A kolega Marek Sidor mówi, że no jak z kolei będzie odwrotnie, to ten plankton się wytnie. No, ja bardzo przepraszam, no, chciałbym, żebyśmy trochę bardziej parlamentarnego języka używali. Również to, o czym mówi tutaj kolega, że z ugrupowania Kukiza, że oto przywódcy będą teraz tylko ustalają. To jest ważny aspekt, że jakby siła przywódcy zostaje mocno osłabiona, ale jak czytam dzisiaj, jak są dyskusje, kto będzie liderem Pawła Kukiza, to widzę, że kto jest liderem. A na to, o czym pan powiedział, panie redaktorze, ja bym nie bał się tego, że okręg wyborczy nie będzie tylko składał się z powiatu jednego, tylko w przypadku 230 będzie to około dwóch powiatów, czyli powiedzmy w naszych warunkach Powiśle, czyli powiat sztumski i kwidzyński, to będzie reprezentant i na pewno siła takiego posła w sprawach lokalnych jest bezsprzecznie większa, wiem to po sobie, niż posła szeregowego, który wchodzi i wiemy, jaką ma pozycję w polskim parlamencie. Dlatego jest to wzmocnienie parlamentarne osoby, która zostaje wybrana, szansa dla tego regionu, możliwość szybkiego reagowania i jeśli do tego dołożymy ten system mieszany, że część parlamentarzystów, tych 200 czy 230, zostaje wybrany w wyborach tych proporcjonalnych, to mamy i reprezentację tą polityczną, mamy reprezentację z danego regionu i nie bójmy się tego. A jeżeli będzie decyzja, panie redaktorze, o to pan pyta, że Polacy będą, a my chcemy wszystkich 460, żeby było wybieranych, to ja osobiście nie widzę żadnego zagrożenia dla polskiej demokracji, a wręcz odwrotnie. Jeszcze większe wzmocnienie wpływu obywatela na to, kogo wybieramy i jak będziemy go rozliczać.
Słuchajcie państwo... Słuchacie państwo debaty Radia Gdańsk, rozmawiamy o referendum. Jesteśmy wciąż przy tym pierwszym punkcie, który wywołuje największe emocje. Michał Adamczyk, Nowoczesna.pl, potem Konrad Lech i zdaje się Marek Sidor.
Ja chciałem też krótko dodać do poprzedniej wypowiedzi, że okręg składający się z dwóch powiatów i tak jest mniejszym okręgiem niż to, co mamy w tym momencie. Okręg 25, który składa się z połowy województwa. No, to...
Konrad Lech.
W aspekcie lokalnym jednomandatowe okręgi wyborcze odgrywają strasznie dużą rolę z bardzo prostego powodu. Będziemy znali kandydata. Dzisiaj dochodzi do sytuacji, gdzie w okręgu 25 na często jedynkach, dwójkach, trójkach, bo w dzisiejszym systemie to miejsce ma bardzo duże znaczenie, znajdują się ludzie, nie chcę używać określenia, przywożeni w teczkach, natomiast ludzie, których nie znają kandydaci. Głosując na listę, nie na kandydata, bo dostając listę nazwisk, których kompletnie się nie zna, ciężko podejmować decyzje, dlatego te miejsca mają tak duże znaczenie. Przy jednomandatowych okręgach wyborczych praktycznie będziemy znali kandydatów, tak jak dzisiaj państwo znacie pana senatora, który reprezentuje jakieś ugrupowanie. Pewnie duże partie boją się bratobójczej wojny, bratobójczej walki w jakichś tam konkretnych małych okręgach.
Ale dla
dobra społeczeństwa powinno tak być.
Marek Sidor z Kwidzyńskiego Komitetu Referendalnego.
Proszę państwa, trochę dziwię się, że spoglądamy na naszych potencjalnych reprezentantów, czyli zwycięzców w jednomandatowych okręgach wyborczych, jako na przedstawicieli tylko lokalnej społeczności. A przecież oni są delegatami do Sejmu, do parlamentu, gdzie zakres zadań, który stoi przed nimi, jest zdecydowanie ponad to, co jest regionalne. Dlatego wprowadzanie takiego sztucznego podziału albo sztucznego myślenia, że ten oto reprezentant wybrany w jednomandatowym okręgu wyborczym będzie najlepszy, kiedy będzie reprezentował tylko swoje środowisko, jest błędnym założenia, bo przy JOW-ach jest tak jak przy każdym innym systemie, obywatele będą musieli się nauczyć wyboru również. Przykładem tego są ostatnie wybory samorządowe, kiedy w gminach naszej wielkości po raz pierwszy mieliśmy system jednomandatowych okręgów wyborczych i okazało się...
Nauczyli się, Marku?
Nie nauczyli się, no bo przy pierwszym podejściu, Leszku, mieszkańcy zdecydowanie dryfowali w kierunku loga partyjnego i bardziej... nobilitujące dla nich było, pod jakim sztandarem występuje, mniej patrzyli na daną personę. To się zmieni, bo już zauważamy...
Panie doktorze, muszę zaprotestować jednym zdaniem.
A powiem więcej, i chwileczkę, Leszku. Ale do tego, będziemy mogli niedługo sprawdzić, bo za dwa dni są wybory uzupełniające w Kwidzynie i w ramach tych wyborów uzupełniających są kandydaci ze wszystkich ugrupowań. Zobaczymy, kto wygra te wybory uzupełniające.
Jeśli mogę w tej chwili, chciałbym jeszcze na chwilę oddać tym ostatnio bardzo milczącym, czyli Antoni Barganowski z SLD i potem Wojciech Cymer z PSL-u.
To, co powiedział kolega tutaj młody pan Lech, tak, dobrze mówię, Konrad Lech.
Ja też jestem młody.
Oczywiście, ale ty masz Leszek, a pan ma Lech na nazwisko. Jest taka sprawa, że rzeczywiście JOW-y nie były główną przyczyną popularności Kukiza, tylko bunt, zwłaszcza młodych ludzi, przeciwko obecnemu systemowi i tej deprecjacji małych szans dla nich, które obecny system stwarza. Natomiast jeżeli chodzi o wybory jednomandatowych okręgach wyborczych, żeby zakończyć ten temat, to jest taka właśnie, sam Marek Sidor przyznał, że ostatnie wybory samorządowe w Kwidzynie dały, które były w jednomandatowych po raz pierwszy od dłuższego czasu okręgach wyborczych prowadzone do Rady Miasta, dały zdecydowane zwycięstwo jednemu ugrupowaniu. Czyli ludzie patrzyli, tak jak kolega powiedział przed chwilą, na logo, na markę tego ugrupowania. Teraz w Kwidzynie będą rzeczywiście w najbliższą niedzielę uzupełniające wybory do Rady Miasta i startuje kilku poważnych kandydatów z różnych ugrupowań i w tej sytuacji naprawdę ludzie będą mieli straszny dylemat, którego z nich wybrać, bo według mnie nie jednego z tych kandydatów nie znam, ale ci, którzy startują, są wszyscy dobrymi kandydatami na radnych.
Wszystkich
nie można. Nie wiadomo, jaka będzie frekwencja, bo to są uzupełniające, ale prawdopodobnie tylko jeden z nich, na pewno zostanie jeden, a tamte głosy będą zmarnowane.
Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ja tutaj, moja partia jednak ma elektorat poza miastem i tutaj wprowadzenie tych jednomandatowych okręgów wyborczych, tego się obawiamy, skoncentruje się na kandydatach jedna z większych ośrodków miejskich i ten społeczność, która mieszka poza miastem na obszarach wiejskich, może być tego pozbawiona i tego się obawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy system wyboru, to proszę zwrócić uwagę, że nie zawsze jedynka dostaje najwięcej głosów, czy to w wyborach samorządowych czy parlamentarnych, i rozbicie tych kandydatów i danie możliwości społeczeństwu zweryfikowanie, nie zawsze liderzy partyjni dobrze oceniają swoich kandydatów, a społeczeństwo ma taką możliwość.
80% posłów jest z pierwszego miejsca, drugiego, trzeciego.
Dobrze, ja panu nie przerwałem, bo pozwoli pan, że skończę, potem się pan do tego ustosunkuje. Ja uważam, że to społeczeństwo ma możliwość weryfikacji. W przypadku wyborów tych samorządowych to miało miejsce. Nie zawsze jedynka wygrywała te wybory, a rozbicie na wielu kandydatów, bo nie zawsze partie mają rozeznanie, jaki kandydat jest najbardziej popularny w regionie.
Przypominam, że słuchacie państwo debaty Radia Gdańsk na temat referendum 6 września. Chcę, żebyśmy przeszli do drugiego punktu tego referendum, które jest równie co najmniej ważne, czyli czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Pytanie, któremu też zarzucono brak precyzji, ale jak rozumiem to pytanie, chodzi o zniesienie systemu dotacji budżetowych lub jego drastyczne ograniczenie. Czy jesteście państwo za tego rodzaju działania? Proszę bardzo, to zaczynajmy z SLD, proszę.
Jako największe ugrupowanie.
Nie chodzi o największe czy najmniejsze, ale chodzi o zasadę.
Antoni Barganowski.
Tak. Jeżeli chodzi o finansowanie partii z budżetu, to też, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, to pytanie było wysoce nieprecyzyjne i tak jest w całej Europie. My jesteśmy członkami Rady Europy jako Polska i to nas obliguje również do wprowadzenia i do utrzymania tego systemu finansowania z budżetu. Natomiast nie jest to system oczywiście doskonały. Chcę zauważyć, że to referendum, które będzie w niedzielę i które prawdopodobnie nie będzie miało wymaganej frekwencji, wszystko na to wskazuje, będzie kosztowało 100 kilkanaście milionów złotych, a dwuletnia kwota finansowania wszystkich partii z budżetu wynosi tyle właśnie. Czyli będzie zmarnowanych jednorazowo więcej pieniędzy niż dofinansowanie partii z budżetu. Gdyby tego dofinansowania partii z budżetu nie było, to grozi to po prostu systemem korupcjogennym. Tak było na początku lat 90. jeżeli partie będą dostawały pieniądze tylko, żadna partia nie utrzyma się ze składek. Jeżeli będą dostawały tylko od bogatych sponsorów, to ci sponsorzy będą oczywiście oczekiwali w zamian za to od posłów, od senatorów działań, które będą dla nich korzystne na forum legislacyjnym, czy w ogóle w parlamencie podejmowania decyzji, bo ten, kto płaci, ten oczekuje jakichś profitów.
Konrad Lech, Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15.
Szanowni Państwo, padło bardzo ważne stwierdzenie. Żadna partia nie utrzyma się ze składek. Jeżeli ma nie utrzymać się ze składek, to może obywatele nie chcą płacić na partie polityczne. Ja wiem, że za chwileczkę usłyszałem w chwili obecnej kopię tego, co powiedziała dwa dni temu pani poseł Senyszyn. Dokładnie policzyła to tak samo jak pan.
Przekaz jest.
No bo taki jest przekaz odgórny. Natomiast proszę mi wierzyć...
Czy ma pan inne dane?
To proszę mi wierzyć, to nie jest tak. Może politycy powinni budzić na tyle zaufania, żeby obywatele chcieli na tę partię płacić. Proszę pamiętać, że są alternatywne rozwiązania. Można zrobić to na zasadach odpisu podatkowego. Tak jak dzisiaj mamy możliwość 1% swojego podatku, dochodu, podatku dochodowego przekazać na organizację pożytku publicznego. Tak może warto byłoby wprowadzić zasadę, aby ten jeden, kwestia do ustalenia oczywiście, 2, 5, 10, nieważne ile, natomiast tą odpowiednią składkę przekazać na odpowiednie ugrupowanie. To, które lubię, to, które szanuję, to, które mnie reprezentuje. Pozostaje tylko jeden aspekt bardzo trudny, kwestia anonimowości w pewnym sensie. Tak? Składając zeznanie podatkowe, każdy będzie mógł sprawdzić, jakie ugrupowanie dany obywatel popiera. Kwestia do dyskusji.
Leszek Czarnowy, Platforma Obywatelska.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja oczywiście powiem dwa słowa o tej drodze prawnej, o której cały czas pan redaktor mówi. Jeszcze raz chcę przypomnieć, im pytanie jest bardziej ogólne, tym jest bardziej pojemne, tym bardziej Polacy będą chcieli na nie odpowiadać. W związku z tym to pytanie jest, czy chcesz obecnego systemu, czy nie? A późniejsze kroki są następujące. To polski parlament nowo wybrany, jeżeli będzie to ponad 50% pójdzie do głosowania i zagłosuje za, tak, ustanowi, jaki to będzie system i podda pod głosowania, bo będzie trzeba zmienić konstytucję. Więc tak jest kolej postępowania. I to, o czym tutaj padają różnego rodzaju, o korupcjogennym systemie, a że kosztuje to 100 milionów złotych, a 50 milionów dotacja, no to może wprowadźmy, kolega Antoni, coś takiego, że jak raz wybrany senator już będzie do końca życia i w ogóle nie będziemy ponosili kosztów. Będzie Kowalski cały czas.
Wiem, że pan by tak chciał.
Ostatnie 10 minut naszej debaty jeszcze... Radio Gdańsk. Jeśli państwo pozwolicie, chciałbym pozwolić jeszcze wszystkim się wypowiedzieć w tej kwestii. Jeśli mogę w tej chwili liczyć na to, że Arwid Żebrowski, Prawo i Sprawiedliwość, a potem kolejni panowie.
Tak, proszę państwa. Jeżeli chodzi o system finansowania, proszę państwa, w Europie nie wymyślono nic lepszego niż finansowanie partii z budżetu. OBWE i Komisja Wenecka Parlamentu Europejskiego rekomenduje właśnie ten sposób finansowania jako najmniej korupcjogenny. Proszę państwa, nie brnijmy w coś, co chcą nam zafundować ci, dla których łapanie ryb w mętnej wodzie jest najlepsze, czyli systemu finansowania poprzedniego przez osoby prawne, przez sponsorów. Ten system, który wprowadzono w zasadzie po modyfikacjach wszelki zaczął funkcjonować od 2001 roku, jest systemem dobrym. On jest analizowany i monitorowany między innymi przez Radę Europy, przez Grupę Państw Przeciwko Korupcji i Polska została oceniona pozytywnie. Jedyną wadą tego systemu w Polsce jest zły monitoring wydatkowania pieniędzy i to jest błąd. Proszę państwa, to są naprawdę niewielkie kwoty. To jest 1,5 kilometra autostrady, finansowanie roczne partii. To jest, tak jak tutaj kolega Bargalowski powiedział, zresztą to jest opracowanie Fundacji Batorego, czyli ekspertów, którzy się tymi analizami zajmują. Jest to faktycznie, koszt referendum przekracza dwuletnie finansowanie partii politycznych. Proszę państwa, to jest niewielka kwota, ale zapewnia nam, że partie są finansowane w sposób transparentny i nie są podane. Oczywiście łatwiej by było powiedzieć, że wróćmy do systemu sprzed roku 97. I do czego to prowadzi? Afera będzie goniła aferę.
Michał Adamczyk, Nowoczesna.pl.
Kiedy słyszę takie tutaj obawy o to, że Polacy będą korumpować swoich posłów, oni będą im się odwdzięczać, to po pierwsze uderza mnie taki brak zaufania do naszych obywateli, a po drugie rodzi się we mnie takie pytanie, Jezu, do kogo wypuszczać na te wasze listy wyborcze? Po prostu taki brak podstawowego zaufania do kandydatów swoich. Co, jeśli chodzi o to, w jaki sposób, jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie. Nowoczesna Ryszarda Petry utrzymuje się tylko i wyłącznie z dobrowolnych darowizn Polaków. Nie bierzemy pieniędzy z budżetu państwa i za tym samym opowiadamy się w referendum. Trzeba to absolutnie ograniczyć. Średnia kwota, która wpłaty, którymi jesteśmy finansowani, wynosi kilkadziesiąt złotych. To są wpłaty.
Czy to jest tak, że jeśli wejdziecie do Sejmu w wyborach po 25, będziecie także rezygnować z dotacji?
Nie chciałbym tutaj. Okay. Nie chciałbym tutaj wypowiadać się.
Jak wszyscy rezygnują, to oni też.
No właśnie, czy to jest na pewno tego typu kwestia. Znaczy, to jest na pewno tego typu kwestia. Chciałem dokończyć jednak. To jest na pewno tego typu kwestia o równość szans w tym momencie. Czy ta organizacja polityczna ma takie same szanse? My nie zamierzamy w tym momencie pobierać żadnych dotacji. Finansujemy się sami. Jeżeli chodzi o to, co trzeba minimum zrobić, to na pewno. Znaczy, my opowiadamy się za tym, żeby jednak organizacje polityczne utrzymywały się z dobrowolnych darowizn, ewentualnie odpisów podatkowych.
Wojciech Cyfery z Polskiej Stronnictwa Ludowego.
Chciałem tylko jeszcze dokończyć. Minimum, które trzeba zrobić na pewno teraz, w obecnym systemie, to jest ograniczenie, to jest sprawdzanie tego, w jaki sposób partie wydają. To jest po prostu minimum. Mniej billboardów i cygar, więcej debat, więcej think tanków.
Ja chciałbym tych kwestii, ile partii wzięły z budżetu, to Rzeczpospolita w środę, artykuł jest, że od 2002 roku ponad miliard, czyli tak wychodzę, jak koledzy o tym mówili, ile kosztują rocznie utrzymanie partii politycznej. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe jest za tym, żeby były partie finansowane z budżetu. Ja jestem przedstawicielem samorządu, budżet samorządowy jest jawny, jest czytelny, jest przejrzysty. Taki sam jest system, uważamy, finansowania partii politycznych jest dostępny, możliwe sprawdzenie, kto ile wziął i na co je wydał. Także jesteśmy za takim rozwiązaniem.
Marek Sikorski, Miejskiego Komitetu Referendalnego.
Szanowni Państwo, bardzo mnie się podoba, jak słyszę u polityków ich troskę o wydawanie grosza publicznego. Oni najlepiej jednak wiedzą, w jaki sposób powinni obywatele wydatkować te środki finansowe, w jaki sposób system społeczny powinien funkcjonować. No i broń Boże, nie można dotykać tych środków finansowych, które są zagwarantowane dla ich funkcjonowania. Jest to dziwne podejście, bo wiadomo przecież, że przy dotychczasowym systemie większość kandydatów po to idzie do parlamentu, żeby dorwać się do koryta, a nie po to, żeby ugruntować swoją pozycję albo w jakiś sposób po prostu, żeby być profitentami. System, który by odłączył obligatoryjną zasilanie partii politycznych, bardziej ukierunkowałby na ludzi sprawdzonych, na ludzi, którzy dorobili się czegoś w życiu, na ludzi, którzy posiadają określoną markę na swoim terenie i którzy się spełnili w swoim życiu zawodowym i dopiero wtedy będą posiadali określony mandat do tego, żeby móc reprezentować swoich wyborców. Oczywiście wiąże się to ze statusem materialnym. Ja wolałbym, żeby mnie reprezentował ktoś taki, który już w życiu coś zrobił, a nie taki, który niestety jest dopiero na początku drogi. A jeśli chodzi o młodych, no to żeby zostać posłem, są poszczególne szczeble. Zacznijmy od samorządu, pierwszego szczebla, drugiego szczebla. Nie trzeba od razu w wieku 20 albo 30 lat zostać parlamentarzystą.
Nie, bardzo no. Jeszcze raz dziękuję Państwu. Kończymy naszą dzisiejszą debatę. Ja bym chciał przypomnieć, że mamy trzy pytania. To trzecie pytanie o tyle jest trudne i trudno nad nim dyskutować, że w międzyczasie parlament uchwalił już ustawę, która zabezpiecza interesy podatników i rozstrzyganie według ogólnej zasady wątpliwości wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatników. Ale kończąc naszą dzisiejszą debatę, chcę przypomnieć, że ponownie w Radiu Gdańsk w poniedziałek o godzinie 17 spotykamy się. Tym razem będziemy w Słupsku. Środowisku będziemy mieli okazję dyskutować nad różnymi aspektami związanymi z referendum. Obiecuję, że wtedy też porozmawiamy nad referendum, które prezydent z kolei Andrzej Duda chce, żebyśmy mieli 25 października. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzisiaj byliśmy w Kwidzynie. Dziękuję bardzo za udział w debacie.